Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.
Przed nami nowa seria, Zdrowy Duch. Nie będzie zaskoczeniem, że będzie mowa o duchu. Wow. Słuchajcie, będzie mowa o Duchu Świętym. I dlaczego będzie mowa o Duchu Świętym? Dlatego, że to jest kolejna rzecz, która po pięćdziesiątnicy się wydarzyła, czyli Duch Święty został zesłany. Na ostatnim kazaniu mówiła o tym Sandra, mówiła o zesłaniu Ducha Świętego na apostołów, co się w związku z tym wydarzyło. I przechodzimy teraz do serii Zdrowy Duch, dlatego że chcemy mówić o Duchu Świętym w sposób jasny, jakby przejrzysty i taki sposób, który nie jest jakby przeduchowiony, nie jest dziwny. Dlatego, że jakby jako kościół, jakby kościoły mają często dwie skrajności. Jedna skrajność jest taka, że wszystko przeduchawiają. Jest już tak duchowo, że po prostu prawdopodobnie teraz ten szum, który tu się wydobywa, coś chce mi powiedzieć, tak? I to jest jakby jedna strona. A druga strona to jest taki kościół, który z kolei w ogóle nie mówi o Duchu Świętym albo generalnie uznaje, że Duch Święty istnieje. Natomiast jakby nie ma on realnego wpływu na nasze życie. Jakby idealnym środkiem, czy ten idealny środek jest taki, gdzie faktycznie wiemy o tym, że Duch Święty istnieje, Duch Święty mieszka w nas i Jego dary i owoce, o których dzisiaj będziemy mówili, funkcjonują w naszym życiu i funkcjonują we wspólnocie. I to nie jest nic dziwnego, to jest coś, co funkcjonowało w dziejach apostolskich i coś, co funkcjonuje również dzisiaj. I słuchajcie, zanim jakby przejdziemy jeszcze dalej, jest taki werset, ja potem też do niego nawiążę, natomiast jest taki werset, gdzie Jezus mówi: lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. Czyli jakby Jezus zestawia coś takiego, że lepiej, żeby po zmartwychwstaniu on odszedł, bo wtedy jak odejdzie, to będzie mógł zesłać Ducha Świętego. I teraz ilu z nas, gdyby miało wybór, to wolałoby, żeby Jezus nie odszedł, tylko żeby dzisiaj, 2000 lat później, nadal był na ziemi, żebyśmy mieli do Niego dostęp, tak? Na takiej zasadzie, że na przykład raz na 4 lata na Stadionie Narodowym Jezus Chrystus. Tak, dzisiaj ogłoszenie, możecie się zapisywać, co prawda bilety już dawno wyprzedane, no ale w teorii była możliwość. Tak, oprócz tego na przykład raz na 4 czy 5 lat Jezus Chrystus odwiedza parlament. Na przykład ze zdjęcia z prezydentem Dudą. Tak? Potem mamy infolinię. Dodzwoń się do Jezusa Chrystusa. Czas oczekiwania. 22 miesiące, tak? Czyli w teorii, gdyby Jezus Chrystus żył na ziemi, tak? Mielibyśmy dostęp do wszystkiego, co czynił w dziejach apostolskich. Znaczy nie w dziejach apostolskich, tylko co czynił, co czytamy w Ewangeliach, tak? Czyli do cudów, do zbawienia, do znaków, do Jego mocy, tak? Do wszystkich rzeczy. Moglibyśmy Go zapytać o każdą rzecz i prawdopodobnie by nam odpowiedział, tak? Odpowiedziałby, bo by wiedział rzeczy, których my po ludzku nie wiemy, tak? Czyli po ludzku może nam się wydawać, że super by było, gdyby Jezus Chrystus nadal żył na ziemi. Natomiast On mówi coś przeciwnego. On mówi coś takiego: lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo kiedy odejdę, to poślę wam kogo? Ducha Świętego. Dlaczego lepiej? Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego lepiej. Okej, w związku z czym króciutka agenda, dzisiaj bardzo króciutko. Kochani, pierwszy punkt: Duch Święty w życiu Jezusa. Pomówimy sobie o tym, jak Duch Święty działał czy współpracował w życiu Jezusa. Dlaczego ma to znaczenie? Bo tak samo może współpracować w naszym życiu. Duch Święty w życiu wierzących, czyli co Duch Święty czyni, czy może czynić w życiu wierzących. I ostatnia rzecz, która jest clue jakby dzisiejszego nauczania, dary i owoce Ducha Świętego, porównanie, jakby omówienie tego właśnie, czym jest dar, a czym jest owoc, czym one się różnią. Natomiast, że jedno i drugie to jest to, co powinniśmy, czym powinni się jakby cechować i Kościół, i każdy wierzący. Okej. Okay. Po pierwsze, Duch Święty miał wpływ na narodzenie Jezusa. Duch Święty stąpi na ciebie, mowa do Marii, i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Okej, okay, współpraca całej Trójcy, czyli Duch Święty, który zostaje posłany przez Boga Ojca do Jezusa Chrystusa, tak, do Syna Bożego, po to, żeby się mógł urodzić, tak? Dalej. Początek służby Jezusa. Gdy więc cały lud przyjął chrzest wodny, został chrzczony również Jezus w wodzie, a w czasie jego modlitwy otworzyło się niebo i stąpił na niego Duch Święty w cielesnej postaci przypominającej gołębicę. Przy tym z nieba rozległ się głos. Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Czyli druga rzecz, która się wydarzyła w życiu Jezusa, gdy został ochrzczony w wodzie, kolejną rzeczą było ochrzczenie w Duchu Świętym. Został napełniony jako pierwszy Duchem Świętym i od tego momentu startuje jego służba. Dalej. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak dlatego, że był z nim Bóg. Czyli to, co czynił Jezus, cała jego służba była wynikiem zesłania Ducha Świętego, przyjęcia Ducha Świętego, tak? Ochrzczenia w Duchu Świętym i następnie jego usługiwania przez moc Ducha Świętego, tak? Tak, Krzysztof. Next. Teraz przechodzimy do smutnej rzeczy. Śmierć na krzyżu. Chrystus, który przez wiecznego ducha, jako nieskazitelny, ofiarował samego siebie Bogu. Okej. Okay. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jak poczytamy sobie Ewangelię i widzimy, że Chrystus się modli, jakby modli przed swoją śmiercią właśnie w Getsemane, to widzimy, że walczy ze sobą fizycznie, że on jako człowiek nie chce tego uczynić, ale mówi do Boga: Boże, to, co Ty chcesz. Ja uczynię to, co Ty chcesz. I wierzę, że to, dlaczego był w stanie uczynić coś, co maksymalnie jakby wykręcało jego ludzką wolę, taką cielesną wolę, to był właśnie Duch Święty. Okej. I ostatnia rzecz, która nas będzie dotyczyła również. Jeśli zaś mieszka w was Duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych. Czyli tym, który wzbudził po śmierci Jezusa z martwych, był Duch Święty. Tak? I ten sam Duch Święty może mieszkać w nas i ten sam Duch Święty, kiedy umrzemy, jeżeli wierzymy w ogóle w to wszystko, o czym tu jest mowa w Kościele, to On wzbudzi również nas z martwych, tak? Do życia wiecznego. Okej. Okay. I to jest to, co Duch Święty czynił w życiu Jezusa. I teraz chciałbym przejść do tego, co czyni w naszym życiu, tak? Dlatego, że ten sam Duch Święty został zesłany dla nas, czyli może czynić te same rzeczy, które czynił w życiu Jezusa. Okej, okay. Pierwsze, co robi Duch Święty, to jest to, że w ogóle się tu znajdujemy, okej? Okay? Czyli, lecz ja mówię wam prawdę, pożytecznie dla mnie, o tym właśnie czytałem, jest, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I słuchajcie, to, o czym my musimy być przekonani w naszym życiu, żeby oddać swoje życie Bogu, żeby w ogóle uwierzyć w Boga, to jest właśnie to. Jesteśmy przekonani o grzechu, o tym, że nasza natura jest grzeszna, o tym, że czy zgrzeszymy raz, czy zgrzeszymy w jednej rzeczy, to jesteśmy winni całego grzechu, w takim sensie brak nam sprawiedliwości Bożej, tak? Czyli jesteśmy oddzieleni od Boga, jednym słowem. Więc o tym nas przekonuje. Mamy to poczucie, potrzebuje Boga po prostu. Dwa, o sprawiedliwości, czyli o usprawiedliwieniu, czyli o tym, w jaki sposób dokonuje się zbawienie. O tym, że Jezus poszedł, że umarł, zmartwychwstał, poszedł do nieba i Jego sprawiedliwością jesteśmy zbawieni. Tak? I o sądzie. I tutaj, kiedy jakby Jezus mówi dalej w tym wersecie, to On mówi, że o sądzie, o tym, że duch tego świata, czyli diabeł, czyli szatan, jest osądzony, tak? Czyli został już pokonany. Natomiast to tak, że może mówić o sądzie, który nas czeka w kontekście pozytywnym, dlatego że będzie sąd ku nagrodzie dla wierzących i też na końcu sobie o tym coś powiemy. Dlatego pierwsze, co robi Duch Święty w naszym życiu, kiedy nawet jeszcze w nas nie mieszka, to jest to, że On porusza nasze serca, dotyka nas, jakby porusza nas po to, abyśmy uwierzyli w ogóle, że potrzebujemy Boga. Dlatego to jest nadzieja dla tych, którzy na przykład, nie wiem, modlimy się o kogoś, kto po prostu jest zatwardziałym ateistą i mówi: nie ma Pana Boga. Tak? To nadzieją dla nas jest też to, że możemy się modlić o to, aby Duch Święty po prostu poruszał jego serce i jego przekonywał. My nie musimy go w tym momencie przekonać o grzechu. Niech Duch Święty wykona swoją pracę. Okej. Okay. Kolejną rzecz, którą robi step by step, to uczy. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Prosta sprawa. Jeżeli ktokolwiek z nas czegoś nie wie, czegoś nie rozumie, ma z czymś problem, to jest Duch Święty, który wie wszystko. Czyli Duch Święty jest odpowiednikiem Jezusa, do którego byśmy poszli i powiedzieli: ej Jezu, tak jak apostołowie szli, nie rozumiemy nic z tej przypowieści, którą powiedziałeś. Wytłumacz nam. I co robił Jezus? Zdychał ciężko, że nie kumają, i tłumaczył. Tak? Okej, to samo może w naszym życiu czynić Duch Święty. Okej? Jakby wiem, że nie widzimy Go fizycznie i teraz może część z was, którzy nie do końca są przekonani do Ducha Świętego, sobie mogą pomyśleć, o czym ten człowiek mówi. Natomiast to jest to, co odróżnia wiele religii, to jest to, co odróżnia jakby chrześcijaństwo, takie prawdziwe chrześcijaństwo od, nie wiem, od moralności i od różnych innych rzeczy. To jest to, że możemy mieć dostęp, czy możemy mieć kontakt z żywym Bogiem. Okej. I kolejną rzeczą, o której dzisiaj najbardziej będę chciał mówić, są dary i owoce. I pierwsza rzecz to są dary. I jakby przeczytamy sobie jakby najpierw te dary, i potem je omówię, żebyście zrozumieli, czego dotyczą, czy jak się objawiają, powiedzmy tak. Natomiast to, co czytam, to jakby to jest coś, co jest dostępne dla każdego wierzącego i co powinno charakteryzować w jakiejś mierze każdego wierzącego. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu Duch daje wiarę. Drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. To jest 9 darów Ducha Świętego. Za chwilę sobie bardziej szczegółowo omówimy. Natomiast to jest to, w jaki sposób w naszym życiu przejawia się, czy może przejawiać się Duch Święty, czy powinien przejawiać się Duch Święty. I Bóg później, czy potem jest mowa o tym, że te przejawy powinny być standardowym udziałem każdej niedzieli, tak to powiem, każdego spotkania, każdej wspólnoty. Tak? Czyli to nie jest coś, co jest jakby wyrwane z kontekstu, coś, co jest, nie wiem, dla wybranych, tylko to jest dla każdego. Szczególnie, że w tym samym liście do Koryntian jest wcześniej napisane o tym, żebyśmy usilnie starali się o dary duchowe. Czyli to jest coś, na czym powinno nam zależeć. Natomiast przeczytam jeszcze, zanim to sobie wszystko będziemy porównywali, owoce. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa, czyli przeciwko takim nie ma zasad. Tak? Nie ma prawa moralnego, nie ma, tak? Jeżeli taki jesteś, wszystko wypełniasz. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w duchu też postępujemy. O czym tu jest mowa? O tym, że dar jest darem, jest czymś, co otrzymujemy, a owoc jest tym, że potrafimy ukrzyżować swoje ciało. Czyli potrafimy wypracować charakter. Okej? Okej. I w taki oto sposób porównamy sobie owoce i dary Ducha Świętego. Po lewej stronie są dary. Świetnie, Macieju. Dary pochodzą z Bożej łaski przez wiarę. Czyli dar, jak sama nazwa wskazuje, jest prezentem. Otrzymujemy coś. Jedyne, co musimy zrobić, żeby otrzymać dar, to jest przyjąć go. Tak? I na tym w ogóle jakby wielu chrześcijan jakby ma już z tym problem. Tak? Że pierwsze, na czym się zatrzymujemy, to na tym, żeby w ogóle przyjąć Ducha Świętego, a jak już nawet go przyjmiemy, to żeby przyjąć jakikolwiek dar. Tak? Czyli coś, co jest nadprzyrodzone, co nie wynika z naszego bycia mega dobrym, super ekstra, tak? Z tego, że jesteśmy po prostu naprawdę jakościowi jak dobra kiełbasa, tylko wynika po prostu z tego, że mamy wiarę i przyjmujemy dar. The end. Natomiast owoce są tego przeciwieństwem, są wynikiem naszej pracy nad charakterem. Owoce są tym, co dzień po dniu, jak podejmujemy decyzję, w jaki sposób będziemy żyli, co będziemy wybierali, tak, że będziemy się tego trzymali, że będziemy słuchali na przykład Ducha Świętego, który nam pokazuje różne rzeczy, to będzie wpływało na to, jaki będziemy mieli charakter, jakie będziemy przynosili owoce. Okej, dalej. Dary są przeznaczone na czas życia na ziemi. Dlaczego? Dlatego, że dary, jak sama nazwa, nie jak sama nazwa wskazuje, ale dary są jakby cząstką nadprzyrodzonego Boga, który zostaje zesłany z nieba i my możemy jakby albo je wypowiedzieć, albo możemy je w jakiś sposób zamanifestować. Czyli to jest cząstka Boga, który jest nadprzyrodzony, którego ściągamy tu na ziemię. Natomiast w niebie nie będziemy musieli ściągać nic na ziemię, tak? Bo będziemy w niebie. Czyli dary są czymś, co mamy wykorzystywać tu i teraz. Jest zresztą napisane, miłość nigdy nie ustaje. Miłość, czyli co? Czyli charakter. Natomiast proroctwa, te się wypełnią. Języki, czyli modlitwa w językach, te ustaną. Nie będzie potrzeby, tak? Natomiast przeciwieństwem znowu są owoce. Owoce, czyli charakter, zostanie po pierwsze oceniony na sądzie. I teraz, jako ludzie wierzący, faktycznie wierzący, czyli wierzący w to, że Bóg nas zbawił, nie będziemy sądzeni ku zbawieniu, bo to już jest jakby win-win, tak? Już wygraliśmy. Tylko będziemy sądzeni ku nagrodzie. Czyli będziemy oceniani, nasze życie będzie oceniane, co będziemy, jaką pozycję będziemy mieli w niebie, jednym słowem. Okej? I teraz też ten charakter, który wytworzymy tu na ziemi, zabierzemy ze sobą. Czyli jeżeli ktoś jest na ziemi po prostu chamem, tak? Znaczy, no zakładam, że może chamem całkowicie nie jest, ale na przykład nie jest, nie ma do końca przemienionego charakteru, ale wierzy w Boga. Zostanie zbawiony i zabierze ze sobą ten charakter do nieba, tak? I myślę, że jak zabierze ten charakter do nieba, nie będzie do końca z siebie zadowolony, tak? Okej. I trzecia część, czyli dary. Bóg nie odbiera darów niezależnie od postawy. Czyli jeżeli Bóg daje dar, jeżeli otrzymujemy jakiś dar, tak? To możemy w tym darze się poruszać niezależnie od tego, czy postępujemy dobrze, czy nie. Czy żyjemy dobrze, czy nie. Jakby jest kilka wersetów, które o tym mówią. Jest jeden, który mówi wprost, to dlatego, że dary łaski i powołania ze strony Boga są rzeczą nieodwołalną. Bóg coś daje i możesz w tym funkcjonować. Dlatego jest taki werset też gdzie indziej, gdzie jest jakby mowa, że przychodzą jacyś ludzie do Boga, do nieba i mówią, Panie, Panie, w Twoim imieniu prorokowaliśmy, Panie, w Twoim imieniu wygnaliśmy jakby demony. A Bóg mu odpowiada, idźcie precz, nie znam was, wy, którzy czyniliście nieprawość. Czyli można z jednej strony poruszać się w darach, dlatego, że zostały one nam obiecane, zostały nam dane, wiemy, jak z nich korzystać, ale również możemy żyć nieprawym życiem, czyli pozbawionym Bożej sprawiedliwości, jakby pozbawionym życia jeden na jeden z Bogiem i te dary w jakiejś mierze, może nie tak dużej, ale w jakiejś mierze będą działały. Natomiast one same jakby nas nie zbawią. To, że jakby jakiś dar działa przez nasze życie, to nie znaczy, że jesteśmy mega. Tak? To znaczy tylko po prostu, że mamy przynajmniej tyle jakby uczciwości, że przyjęliśmy ten dar. Tak? Że mamy tyle pokory, że przyjęliśmy ten dar. Okej. Natomiast owoc kształtuje się przez wiarę i wytrwałość. I możemy go utracić, tak? Czyli owoc jakby to jest coś, co całe życie musimy jakby sadzić, uprawiać, musimy całe życie o to dbać. Bo w każdej chwili, tak, może nie z dnia na dzień, ale w każdej chwili, jeżeli zaczynamy się opuszczać w naszym życiu, nasz charakter może się stawać coraz gorszy. I na odwrót może się stawać coraz lepszy, tak? Okej, jest napisane, rozpoznasz ich po owocach. Każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Owoc pchę z wartości wydaje. Okej. Dobrze. I teraz. Jakby pierwsza część, do której chciałbym teraz nawiązać, to są dary. To znaczy chciałbym omówić 9 darów, jak one funkcjonują, po to, żebyście mieli po prostu w ogóle wyobrażenie, o czym ja w ogóle mówię. Tak? Dlatego, że pewnie część z was może myśleć, no dobra, fajnie dary, ale o co chodzi? To są dary losu? Czy o co chodzi, tak? Więc omówię te dary, te 9 darów. Natomiast to, co na wstępie chciałbym zaznaczyć, to to, że dar, jak sama nazwa wskazuje, jest prezentem i istotniejsze są owoce. I też sam Bóg o tym mówi, że istotniejsze są owoce. Okej, natomiast przejdźmy do darów. Omówię przede wszystkim te, które mogą być najbardziej jakby niejasne. Jeszcze podział darów, żebyście skumali. Mamy dary objawienia, czyli słowo mądrości, słowo wiedzy, rozeznawanie duchów. Czyli w nadprzyrodzony sposób otrzymujemy jakieś objawienie i wiemy coś, czego nie mamy prawa wiedzieć. Rozumiemy coś, czego nie mamy prawa wiedzieć, tak? Możemy na przykład pomodlić się o kogoś i Bóg przychodzi do nas ze słowem, że na przykład na tej sali jest taka i taka osoba, która to i to na przykład doświadczyła albo potrzebuje tego i tego, tak? To jest słowo wiedzy na przykład na temat jakby czyjejś osoby. Okej. Oprócz tego są dary mocy, czyli nadprzyrodzony dar wiary, tak, czyli na przykład zresztą przykłady za chwilę będą, dar uzdrowienia, no to jest najbardziej jasne, bo wiemy, czym są uzdrowienia, tak? Ktoś jest chory, staje się zdrowy. Moc czynienia cudów, czyli coś, co wykracza poza uzdrowienie. I mamy trzy dary języka. Modlitwa w wielu językach, co jest najbardziej podstawowym darem w momencie, w którym ktoś przyjmuje Ducha Świętego, czyli jest oszczony w Duchu Świętym. Najczęściej, czy jakby biblijnie, w Dziejach Apostolskich zawsze wynikiem napełnienia Duchem Świętym była modlitwa w wielu językach, tak? Czyli jest to najbardziej, najprostszy, najbardziej jakby może najłatwiejszy dar, a jednocześnie pewno potwierdzenie napełnienia Duchem Świętym. Tłumaczenie języków, czyli ktoś może wyłożyć to, o czym ten ktoś mówi w języku, którego nie kumamy. I proroctwo, czyli słowo, które jest posłane też od Boga, ale w naszym języku przekazane, tak? W jakimś kierunku, które mówię o jakimś kierunku, które mówię o jakimś wydarzeniu, które będzie miało miejsce lub na przykład o naszym powołaniu i tak dalej, tak? Czyli to jest jakby dar, który nie jest jakby pewny wypełnienia, ponieważ zależy od naszej pracy, czy jest pewną najczęściej obietnicą. Okej. I teraz na podstawie Biblii, żeby nie być gołosłownym, chcę pokazać, jak funkcjonowały te dary w życiu Jezusa albo uczniów. Słowo mądrości. Zwrócił się do Szymona. Wypłyń na głęboką wodę, zarzućcie tam sieć na połów. Na co odpowiada mu Szymon? Mistrzu, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zgarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Okej, to naprawdę wystarczy tyle. Czyli sytuacja jest taka. Rybacy, którzy byli kozakami, to była ich praca. Oni żyli z tego, że łowią ryby, czyli doskonale wiedzieli, gdzie mogą złowić ryby. Tak? Zarzucili sieć, całą noc tam łowili, nic nie złowili. Pozbierali, wypłynęli, przypłynęli do brzegu, zwinęli wszystkie liny swoje, tak, sieci i tak dalej. Chcą się już zbierać, są załamani, po całym dniu nic się nie udało. Nagle przychodzi Jezus i mówi im, jeszcze raz wypłyńcie tu i tu, zarzućcie tam sieci i złowicie. A oni mówią, ale łowiliśmy całą noc. Jezu, czego nie kumasz? Ty nie jesteś rybakiem, ja jestem rybakiem, tak? Natomiast przez to, że byli mu posłuszni, zrobili to i co? Ich sieci były pełne. Jezus wiedział, miał słowo mądrości, że tym razem ryby wezmą. Prosta sprawa. Okej? Okay? Biedne ryby. Next. Słowo wiedzy. Kobieta poprosiła przy studni. Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus na to, dobrze mówisz, męża nie masz, bo miałaś pięciu, ale ten, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Okej, skąd on to wiedział? Zadziałało słowo wiedzy, tak? Wielokrotnie w naszym życiu może być tak, że po prostu słowo wiedzy przyda nam się, jeżeli na przykład będziemy z kimś rozmawiali, ktoś na przykład ma problem w życiu i Bóg nam objawi, dlaczego jest ten problem. Tak? Powie nam, takie i takie wydarzenie na przykład miało miejsce w jego życiu. I dzięki temu będziemy w stanie na przykład się pomodlić konkretnie o ten problem, uderzyć konkretnie w przyczynę, ponieważ dostaniemy słowo wiedzy. Okej, okay. Wynikiem oczywiście tego słowa wiedzy było też to, że mnóstwo ludzi się nawróciło, tak? Ona pobiegła do swojego miasta i powiedziała, panie, słuchajcie, spotkała Mesjasza. I cała wieś przyszła. Tak? Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty zadziałał w taki sposób, że to było niemożliwe. To musi być coś nadprzyrodzonego. To musi być Bóg, tak? Tak, no, tak było. Rozeznawanie duchów. Pewnego dnia, gdy szliśmy na modlitwę, natknęliśmy się na młodą kobietę, która była czyjąś służącą. Miała ona ducha wieszczego i swoim wróżeniem przynosiła spory zysk właścicielom. Idąc za Pawłem i za nami wołała, ci ludzie są sługami najwyższego Boga, oni głoszą wam drogę zbawienia. Czyniła tak przez wiele dni. W końcu Paweł, zmęczony tym, zwrócił się do ducha i powiedział, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I duch po chwili wyszedł. Jest to jeden z wielu przykładów, gdzie funkcjonuje rozeznawanie duchów, czyli wiemy o tym, że istnieje świat duchowy, tak? Wiemy o tym, że istnieją duchy odpowiedzialne za różne strefy życia, powiedzmy, tak? W tym wypadku był to duch wieszczy. Dzisiaj byśmy powiedzieli, nie wiem, duch wróżbity Macieja to był. I apostołowie rozpoznali po prostu, że to jest duch, który jakby ich jednak, pomimo tego, że mówiła prawdę, ale mówiła prawdę nie z tego ducha, co trzeba. I w końcu ich wymęczyła, nakazał apostoł Paweł, żeby ten duch z nich wyszedł. I by the way, to spowodowało, że ona przestała mieć ducha wieszczego, czyli spowodowała, że jej panowie, tak, ci, którzy nią, bo ona była służącą, że stracili dochód i apostołowie trafili do więzienia. To tak by the way, żebyście, jakby jeżeli nie czytacie Biblii, to już wiecie. Okej. Okay. Next. Dar wiary. Wtem rozszalała się wielka burza. Zerwał się wiatr. Fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze. On tymczasem, czyli Jezus, był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili go więc i wołają: Nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy? Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: Zamilcz, uspokój się. I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza, a apostołowie byli: wow. Tak jest dalej. Okej, okay, dar wiary, tak? Czyli jakby Jezus był w stanie panować nad wiatrem, nad wodą, tak? To jakby to jest dar wiary do danego momentu, w danym momencie ma nadprzyrodzoną wiarę, która w tym wypadku uciszyła wiatr, tak? Wiem, że to dla was może być jakiś totalny kosmos, natomiast generalnie o tym mówi słowo, że... Okej? Okay? Next. Uzdrowienia i cuda. Już nie będę dawał przykładów, bo ich jest bardzo dużo w Biblii, tylko chcę zaznaczyć jakby różnicę między nimi. Uzdrowienie dotyczy chorób ciała, tak? Może dotyczy też chorób umysłowych. Cud wykracza jakby poza jakby tylko uzdrowienie ciała, tak? Tylko może to dotyczyć albo rzeczy w ogóle niezwiązanych z ciałem, jak zamiana wody w wino, tak? To jest biblijna historia. Albo na przykład przedłużenie nogi czy wskrzeszenie, tak? To są biblijne historie, które się wydarzyły. I najczęściej cud jest nagły i pełen, a uzdrowienie może trwać i być częściowe. To jest tak bardziej z doświadczenia, niestety nie mojego w większości, ale tak twierdzą ludzie, którzy jakby mają takie doświadczenia. Natomiast też jakby tak jest w Biblii, tak? Na przykład mamy uzdrowienie wzroku, tak? I ono było stopniowe, tak jak Jezus stopniowo uzdrowił czyjś wzrok. Okej, nie będziemy tego czytać, żeby nie marnować naszego cennego czasu. I ostatnie trzy, czyli dary języka, modlitwa w językach, to co już powiedziałem, czyli to jest modlitwa przez Ducha Świętego w językach, których modlący się nie zna. To buduje, jest napisane o tym, że modlitwa w językach buduje naszego ducha, czyli jakby jest też istotna dla nas, przede wszystkim dla nas. Tłumaczenie modlitwy w językach, czyli to jest dar, w którym w danym momencie, na przykład jak słyszymy, że ktoś się modli w językach, rozumiemy, o co on się modli i możemy to powiedzieć w naszym języku. I proroctwo, czyli słowo w zrozumiałym języku przekazane przez Ducha Świętego. Tak, najczęściej dotyczące przyszłości, najczęściej też jest pewną obietnicą, która się może wydarzyć, jeżeli połączymy to z wiarą i pójdziemy za tą obietnicą. Tak? Okej. Okay. I teraz, to co jest istotne, powiedziałem wam o tych darach i mam nadzieję, że jakby rozumiecie ich formę, to znaczy w jaki sposób one mniej więcej funkcjonują, ale mam nadzieję też, że rozumiecie, czy wierzycie w to, że mogą być waszym udziałem. I teraz, żeby nie być gołosłownym, że powinny być waszym udziałem, mamy cel darów. Jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia i siostry, abyście byli nieświadomi rzeczy. Czyli możemy być nieświadomi rzeczy. Tak? Wydaje mi się, że wielokrotnie jesteśmy nieświadomi rzeczy. Apostoł Paweł nam wytłumaczy, żebyśmy nie byli, żebyśmy stali się świadomi. Dary łaski są różne, tak? Tak jak je wymieniliśmy, ale duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś, w każdym, dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch. W każdym, tak? Dla wspólnej korzyści, czyli nie tylko dla mnie, ale dla wspólnej korzyści, w jakiś sposób przejawia się duch. Jeżeli w to wierzymy, to stajemy się świadomi. Bo jeżeli w to nie wierzymy, to jesteśmy nieświadomi rzeczy. Okej? Dobra, dalej. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. Czyli gdyby na przykład były tylko głowy, to byśmy nie mieli ciała, tylko głowy, prawda? Natomiast członków jest wiele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Czyli każdy z nas jest jakimś elementem, który buduje jedno, wspólnotę, tak? I każdy z nas w związku z tym ma swoje miejsce we wspólnocie i każdy z nas w związku z tym dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przez jego życie powinien przejawiać się duch. I czytamy dalej. Bóg tak umieścił je w kościele, te członki, czyli was. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia pomocy, zarządzania różnego rodzaju języki. Mowa jest tutaj o różnych usługach, czy jakby posługach, które to tak zwane pięciorakiej służby tak naprawdę. Natomiast o tym dzisiaj nie będziemy mówili, co głęboko będziemy wchodzili. Natomiast generalnie mowa jest o tym, że każdy z nas ma miejsce w kościele po to, żeby dla wspólnej korzyści korzystać z darów, które Bóg chce nam dać. Okej? Okej. Okej. I teraz dalej czytamy w tym, przepraszam, w tym wersecie. Natomiast choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak że przynosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. O czym to mówi? To jest ten sam cały czas fragment, cały czas list do Koryntian. To mówi o czymś takim, że słuchajcie, mega istotne są dary, módlcie się o dary, proście o dary, zabiegajcie o dary. Dary są nie tylko dla was, ale przede wszystkim dla innych. Są po to, aby budować wspólnotę. Natomiast najważniejsze i tak jest nie ten dar, bo dar jest z łaski, jest prezentem. Najważniejsze jest wasz charakter. Są owoce, które będziecie mieli, tak? Które jesteście w stanie wytworzyć. I dlatego te dary mogą pomóc. Te dary mogą pomóc wam i mogą innym pomóc do tego, abyście mieli dobre owoce, abyście mieli dobry charakter. Okej? Okay? Kumacie? Świetnie, dobrze, Maciek, że rozumie. Nasz pastor to jest najważniejsze. Okej, okay. I słuchajcie, dlaczego? Otóż nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy. Widzimy różnicę. Dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten, czyli dzień sądu, bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego, czyli co zbudowaliśmy w naszym życiu. Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie, na fundamencie Jezusa Chrystusa, tak, przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. Lecz on sam będzie zbawiony tak jednak jak przez ogień. Czyli mowa jest o ludziach ogólnie wierzących, tak? O ludziach zbawionych. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Wiemy. Mam nadzieję. Słuchajcie, to jest mowa o tym, że to, jak budujemy w naszym życiu, czyli jakie będziemy mieli owoce naszego życia, nasz owoc może być ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, czyli cenny, czyli taki, który nie spłonie, czyli taki, który być może jest rzadki, być może jest go mało, ale ma wielką wartość. Natomiast możemy też budować z drewna, siana czy ze słomy, czyli z czegoś, co jest łatwo dostępne, z czegoś, co jest proste, tak, do zebrania. Jest tego bardzo dużo, ale spłonie. I to jest mowa o ludziach, którzy są wierzący, tylko i wyłącznie, bo jeden i drugi zostanie zbawiony. Natomiast to, w jaki sposób zostanie zbawiony i jaką otrzyma zapłatę, właśnie wynika z tego, jak będzie budował. Tak? I teraz to jest jakby ta istotniejsza część tego, dlaczego jest nam dany Duch Święty. Czyli Duch Święty nam z jednej strony jest dany po to, żeby dać nam dary, żebyśmy mogli usługiwać innym, ale też Duch Święty nam jest dany po to, aby nas doprowadzić do owoców, abyśmy otrzymali nagrodę. Kumacie? Czyli jakby Duch Święty jest tylko i wyłącznie korzyścią. Znakomicie. I teraz. Powoli się zbliżam do końca. To było takie, że nie? Czy to takie, że o, tak. Okej, słuchajcie. Droga do charakteru. Słuchajcie. Usprawiedliwieni, zatem na podstawie wiary, tak? Mamy pokój z Bogiem. Czyli zakładam, że większość z was tutaj, którzy jesteście, być może wszyscy jesteście wierzący, czyli wiemy o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni przez śmierć Chrystusa, jego zmartwychwstanie, przez naszą wiarę w to, tak? Więc mamy pokój z Bogiem. Jesteśmy pojednani z Bogiem. Ja i Bóg jesteśmy okej. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp, za sprawą wiary, do tej łaski, w której niezruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Okej. Okay. Czyli do zbawienia jednym słowem. Ta łaska to jest zbawienie po prostu, tak? Czyli dzięki temu, że mamy wiarę, że wierzymy w co uczynił Chrystus, jesteśmy po prostu zbawieni. Czyli to jest nasz punkt wyjścia. Wszyscy jesteśmy, mam nadzieję, tutaj w tym punkcie, plus minus. Okej. Okay. Ale dalej, z czego mamy się chlubić, czyli z czego mamy się cieszyć? Chlubimy się też uciskami, czyli testami, czyli próbami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru nadzieję, czyli owoc. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Dokładnie, czyli tym, co jakby będzie, co będzie miało wpływ na budowanie naszego charakteru, na budowanie naszych owoców, są życiowe testy. Są, jednym słowem, decyzje, które stoją przed nami. Jeżeli będziemy podejmowali decyzje duchowo, będziemy patrzeć na to, jak Bóg nas prowadzi i będziemy w tym wytrwali, zbudujemy charakter. A z charakteru, a dzięki charakterowi będziemy mieli nadzieję między innymi, to jest jedna, jakby jeden z owoców Ducha Świętego. Tak? Czyli ucisk, ewentualnie testy prowadzą, no jakby nasza wytrwałość, wytrwanie w tym, co Bóg od nas oczekuje, co Bóg jakby do nas mówi, zbuduje nasz charakter, a charakter ostatecznie przyniesie owoc. I teraz, kończąc już bardzo, bo widzę, że został wysłany już, żeby mnie pogonić, Piotrek, żeby tam coś tam nam przygrał. Chciałbym jakby kończąc już naprawdę, chciałbym przeczytać, czym są testy w naszym życiu. Bardzo to wszystko znamy. Słuchajcie. Pewien siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna spadły na brzeg drogi. Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. To jest pierwsza gleba. Tak? Wyobraźmy sobie, że ta gleba, czyli tam, gdzie pada ziarno, świadczy o naszym sercu, tak? O tym, w jakim miejscu jest nasze serce. Okej, dalej. Inne padły na grunt skalisty, czyli na taką glebę, na glebę skalistą. Nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły. Ze względu na słaby korzeń uschły. Trzecia gleba. Jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. I czwarta. W końcu inne padły na żyzną ziemię. Te wydały plon. 100-krotny, 60-krotny i 30-krotny. I teraz, ponieważ uczniowie wysłuchali tej przypowieści Jezusa i pomyśleli i powiedzieli: Jezu, wytłumacz nam o co chodzi, bo nie rozumiemy, to Jezus im wytłumaczył. Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze. Czyli to jest pierwszy człowiek, to jesteśmy my, którzy jesteśmy na przykład tak zajęci naszym życiem, tak przeładowani bodźcami, tak po prostu gdzieś tam oderwani od różnych rzeczy, że nawet nie poświęcimy sekundy na to, żeby się nad czymś zastanowić. Po prostu nic nie kumamy. Tak? Coś tam ktoś do nas mówi w naszym życiu, za bardzo nawet nie chcemy słuchać. Whatever. Zostaje to od razu wykradzione. Często w naszym życiu tacy jesteśmy. Tak? Jakiś taki przykład podawałem. Mam w rodzinie taką osobę, która jak tylko się wchodzi na głębszy temat, to ona ucieka od tematu. Ona nie chce rozmawiać o głębszych rzeczach, bo to będzie ją bolało. Bo to będzie wymagało od niej pomyślenia, będzie wymagało od niej zastanowienia się, może wyciągnięcia jakichś wniosków, może zmiany życia. A jej jest dobrze tak, jak jest teraz. Więc ona jest jak ten pierwszy człowiek, tak? On nic nie rozumie. Okej, dalej. Dwa. Człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje, tak? To jesteśmy często my. Słuchamy słowa, słuchacie teraz tego, co ja tutaj opowiadam. Myślicie, nie no, mega, fajnie, będę zaraz, wyjdę na ulicę, będę uzdrawiał ludzi. Ale brak wam korzenia. Przez chwilę wytrzymujecie, lecz gdy z powodu słowa, czyli z powodu tego, co konkretnego słowa, które słyszeliście, konkretnego słowa, które chcecie uwierzyć, dochodzi do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwracacie. Ktoś wam na przykład powie, że Bóg was kocha. I wy chcecie w to wierzyć, bo to jest to, czego wam brakuje. Ale wychodzicie i okoliczności waszego życia od razu to bombardują. I po chwili ucieka. Dlatego, że nie macie przygotowanej gleby waszego serca, żeby przyjmować prawdę tak, żeby wydała plon. Tak? I to są te dwie pierwsze gleby, to jest życie jest zbyt trudne. to jest to, że wydaje nam się w naszej głowie, czy mamy taką glebę, że rzeczy w naszym życiu są zbyt trudne. Okej? Okay? Trzy. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cierni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo tak, że nie przynosi plonu. Troski tego wieku, iPhony tego wieku, słuchajcie, samochody, porszaki tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa, hajs, chwała, Dubaj, tak, powodzenie, korpo, tłamszą słowo tak, że nie przynosi plonu. Dlaczego? To znaczy, że życie jest zbyt łatwe, że mamy błogosławione życie i czasem tak jest, że w naszych różnych czasem okresach, czasem w niektórych miejscach nasze życie jest tak błogosławione, że ciężko nam wybrać to, co chce od nas duch, bo jest nam zbyt łatwo. Kumacie? I przez to, że jest zbyt łatwo, to jest zbyt trudno, żeby wybrać to, co trudne. I ostatnie ziarno, ziarno na dobrej ziemi, to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie je. Taki wydaje owoc. I to jest to człowiek, który przygotował glebę. I teraz, to naprawdę jest koniec. I teraz, jakby my wszyscy tu na tej sali jesteśmy po pierwsze w różnych etapach naszego życia i w różnych miejscach naszego życia jedną z tych czterech gleb. Tak? To po pierwsze. I to, czy będziemy przygotowywali naszą glebę, czy będziemy gotowi do tego, żeby na przykład w pewnych rzeczach obmierać, żeby w pewnych rzeczach zostać złamanymi, żeby w pewnych rzeczach się zaprzeć, żeby w pewnych rzeczach poświęcić czas, to będzie powodowało, że będziemy rozkopywali, użyźniali, nawozili naszą glebę, żeby przyjmować prawdy, a później, żeby w nich wytrwać i żeby przynieść owoc. I Duch Święty jest tym, który w każdym z tych etapów będzie nam pomagał. Jest tym, który będzie nas przekonywał o grzechu, jest tym, który będzie nas przekonywał o prawdzie, jest tym, który będzie nas przekonywał o tym, co powinniśmy, jaką drogę powinniśmy wybrać, gdzie powinniśmy pójść, co powinniśmy zrobić, tak? Tym jest Duch Święty. To będzie czynił w naszym życiu. On będzie tym, tak jak Jezusowi pomógł wybrać to, co trudne, czyli pójść na krzyż, będzie tym, który będzie nas umacniał w tym, żebyśmy wytrwali w tym, co jest w naszym życiu trudne, żebyśmy zbudowali wytrwałość. I wtedy zbudujemy charakter. A ludzie, którzy mają dobry charakter, ludzie, którzy mają Boży charakter, to są ludzie, do których lgniemy. Nie wiem, czy macie takich ludzi w swoim życiu. Ja znam takich ludzi w swoim życiu i to są ludzie, z którymi się przyjemnie po prostu spędza czas. To są ludzie, którzy są jak balsam. Dlaczego? Dlatego, że Bóg ich złamał, Bóg ich uzdrowił, tak? Bóg jakby złamał ich ego, ich pychę, nauczył ich, jak funkcjonować w Boży sposób, jak chodzić Bożymi drogami. I ci ludzie mają nie tylko mocny charakter, ale przynoszą wspaniałe owoce. I to jest to, z czego będziemy oceniali w naszym życiu później. Natomiast drugim, równie ważnym aspektem są dary. I dary to jest tu i teraz. Cyk. Tak? To oznacza, tak jak jest napisane. W ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu. Jest jeden tylko obowiązek, tak? Czy jedna rzecz, którą musimy zrobić, żeby móc otrzymać Ducha Świętego. Musimy pragnąć. Musimy pragnąć i musimy pić. Przyjąć. Tak? Dlatego, kończąc, jeżeli jesteście tutaj na sali i ktoś z was wierzy w Boga, tak? I pragnie, to przyjdźcie tutaj pod scenę i będziemy się o was modlić, żebyście byli napełnieni Duchem Świętym. A jeżeli chcecie oddać swoje życie Bogu, dlatego że przekonuje was to, o czym mówimy, dlatego że czujecie, że Go potrzebujecie, to również przyjdźcie i również będziemy się o was modlili. Okej? Okay? Dlatego że Duch Święty jest tu i teraz, jest darem. Jedyne, co musimy zrobić, to chcieć Go przyjąć.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.